Zapraszam na serwis informacyjny w Radiu Maryja. W poniedziałek obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Z tej okazji Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Episkopacie Polski przygotował kampanię społeczną Razem przy Stole. Ma ona zachęcić polskie rodziny do spożywania wspólnych posiłków, co pozwala budować wzajemne więzi oraz rozwijać relacje między rodzicami a dziećmi. Inspiracją kampanii był apel Ojca Świętego Benedykta XVI, który podczas ubiegłorocznego 7. Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie prosił, by rodziny przypomniały sobie, czym jest niedziela, aby spotykały się na Eucharystii i wspólnie przy stole. Kampania ma przede wszystkim wymiar edukacyjny, szczególnie dzieci uczą się wspólnotowego wymiaru posiłków, zauważa Anna Murawska, która jest moderatorem Akademii Familijnej.
Kampania została zaproponowana dlatego, że widzimy wszyscy, że coraz mniej czasu spędzamy przy rodzinnym stole. Jest to istotne dla rodziny, dla budowania jedności rodziny. To jest świetna okazja, aby rodzina budowała swoją jedność, żeby zawiązywały się relacje. Przy stole jesteśmy dla siebie, ze sobą, okazujemy swoją miłość. Rodzice mogą bardzo wielu rzeczy nauczyć dzieci. To może być prawdziwa taka szkoła życia. Mamy problemy z komunikacją. Dorośli ludzie zaczynają mieć problem, jak komunikować się tak bezpośrednio z drugim człowiekiem. Natomiast ten stół może dać okazję dzieciom, że przygotujemy ich do tego. Siedzimy naprzeciwko siebie, patrzymy sobie w oczy, rozmawiamy ze sobą, w ten sposób okazujemy sobie miłość.
Patronem honorowym inicjatywy jest ksiądz biskup Kazimierz Górny, przewodniczący Rady do Spraw Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski. Ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ksiądz biskup Stefan Regmund jest zaniepokojony zmianami w ramówce Radia Plus. Swoje zastrzeżenia związane ze zmianą kierunku muzycznego ksiądz biskup wyraził w specjalnym oświadczeniu. Główny zarzut dotyczy braku konsultacji zmian ze stroną kościelną. Wcześniej swój protest w tej sprawie wyraził ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Protestuje również Rada Programowa Radia Plus. Przypomnijmy, od poniedziałku zrzeszające rozgłośnie diecezjalne Radio Plus zaczęło grać muzykę disco.
Uznałem, że ta zmiana została wprowadzona bez konsultacji, że wprowadzona została nagle. Otrzymałem w sobotę list informujący, że od 8 kwietnia tego roku już będzie to wprowadzone. I dlatego też złożyłem swój sprzeciw wprowadzenia jakichkolwiek zmian programowych do chwili uzgodnienia ich diecezją, czy gronem tych wszystkich, którzy tworzą tą spółkę, a są pochodzenia rozgłośni katolickich. Jeśli nie będzie takich rozmów, to będę uważał to za jednostronne zerwanie naszych dotychczasowych uzgodnień.
W nowym formacie Radia Plus ma być zmniejszony także czas antenowy na programy katolickie. Ksiądz biskup Stefan Regmund mówi, że ta sprawa musi być osobno omówiona.
Czekam na taki moment, żeby właśnie w gronie rozgłośni katolickich, które weszły do tej sieci, żeby na ten temat porozmawiać. Uważam, że powinniśmy więcej i jednocześnie bardziej bogato prezentować różne stanowiska katolickie i informować społeczeństwo o sprawach związanych z życiem Kościoła. To jest przed nami.
Czwarty dzień trwa protest głodowy rodziców uczniów szkoły w Dąbkach. Placówka ta zostanie wkrótce zlikwidowana. Decyzję w tej sprawie podjęła w piątek Rada Gminy Darłowo. W reakcji na to, po wcześniejszych apelach i protestach, cztery kobiety okupują gminną salę konferencyjną. Żądają, aby wójt zwołał nadzwyczajne posiedzenie radnych gminy Darłowo, mówi Agnieszka Czupajło, mama dzieci uczących się w zespole szkół nr 3 w Dąbkach.
W tej chwili jesteśmy po wręczeniu pisma z naszymi petycjami do pana wójta. Wczoraj otrzymaliśmy pismo od pana wójta i dzisiaj jest nasza odpowiedź na pana wójta propozycję. I czekamy, co będzie nadal. Pan wójt proponował nam wczoraj spotkanie w czwartek. Niestety myśmy w naszym piśmie ustosunkowali się, że to będzie za późno, że my pomału słabniemy. Wczoraj była karetka, podłączyła dwie kroplówki, także co prawda dołączyła do nas czwarta pani, no ale jednak te granice wytrzymałości organizmu gdzieś tam się kończą. Także nasza propozycja jest jutro godzina 14 rozmowy. Pan wójt niech zbierze zespół, my zbierzemy zespół. Będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o szkole publicznej w Dąbkach.
Wójt gminy Franciszek Kupracz tłumaczy decyzję likwidacji szkoły w Dąbkach wysokimi kosztami utrzymania tej placówki, dlatego planuje utworzyć szkołę społeczną prowadzoną przez stowarzyszenie. Protestujących rodziców wspiera poseł Czesław Hoc, który złożył skargę do wojewody zachodniopomorskiego i minister edukacji Krystyny Szumilas. Sprawa została nagłośniona także w telewizji Trwam w programie w programie interwencyjnym Po stronie prawdy. Blisko 1000 osób pikietowało przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie. Manifestacja zorganizowana przez Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność przebiegała pod hasłem „Nie chcemy ponosić odpowiedzialności za wasze błędy”. Okazją do pikiety był obchodzony w niedzielę Światowy Dzień Zdrowia. Dzień ten został ustanowiony po to, by wyrównać proporcje między innymi w dostępie do świadczeń zdrowotnych, przypomina Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Polska, jak dodaje, jest krajem, który ma kompletnie rozregulowany system opieki zdrowotnej.
Rządzący nie tylko nie zajmują się tymi problemami, natomiast generalnie, żeby nas można powiedzieć, przyczyniają się walnie do tego, aby ten system był jak najmniej stabilny. Natomiast w sytuacjach zagrożenia przerzucają automatycznie odpowiedzialność na pracowników, bądź obarczają też czasami pacjentów. Chcieliśmy temu dać dzisiaj odpór, chcieliśmy zaprotestować i powiedzieć, że nie będzie naszej zgody na przerzucanie odpowiedzialności na pracowników służby zdrowia, nie będzie naszej zgody na to, aby obciążać pacjentów nieudolnością rządzących.
Protestujący złożyli na ręce wiceministra petycję z postulatami, mówi Artur Owczarek z Solidarności Służby Zdrowia.
Petycja, która została wręczona, zabierała postulaty wszystkich sekcji, wszystkich może branż związanych ze służbą zdrowia. Samą służbą zdrowia stricte, ale również były tam postulaty kolegów z domów pomocy społecznej, stacji sanitarno-epidemiologicznych, z pogotowia ratunkowego. I są to postulaty, które po prostu próbują nakłonić ministra do uspokojenia tego rozkołysanego i bardzo bałaganiarskiego morza, jakie w tej chwili panuje nad polską służbą zdrowia.
Wicepremier i minister gospodarski Janusz Piechociński jednak wiedział o planach podpisania dokumentu w sprawie budowy drugiej nitki gazociągu Jamał Europa. W poniedziałek rano Piechociński zapewniał, że informacja o porozumieniu zaskoczyła go w Petersburgu. Wieczorem w mediach ujawniona została notka szefa Europol Gazu Mirosława Dobruta. Wynika z niej, że 3 kwietnia doszło do spotkania, podczas którego minister gospodarki Janusz Piechociński miał dowiedzieć się o planach podpisania dokumentu. Wieczorem wicepremier przyznał, że szef Europolu rzeczywiście zasygnalizował mu, iż rozmowy na szczeblu przedsiębiorstw są robione i że jest upoważniony przez Radę Nadzorczą do podpisania dokumentu. Całe to zamieszanie, jak akcentuje Janusz Piechociński, wynika z tego, że nie użył on słowa memorandum. Poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, mówi, że świadczy to o skrajnej nieodpowiedzialności albo o tym, że w sposób zamierzony osoby odpowiedzialne za tę sytuację prowadzą do matactwa.
To zamieszanie wskazuje na to, że rząd Donalda Tuska po prostu nie panuje nad sprawami, za które odpowiada. Wszystko to razem świadczy o skrajnej nieodpowiedzialności ludzi po polskiej stronie, albo świadczy o tym, że w sposób zamierzony prowadzą do matactwa i do kontaktów ze stroną rosyjską, które chcą ukryć przed opinią publiczną i uniknąć odpowiedzialności za kroki, które są wymierzone przeciwko polskiemu interesowi. Dlatego, że Polska nie ma żadnego interesu w tym, żeby budować kolejną rurę, kolejny gazociąg przez Polskę, rosyjski gazociąg dla przesyłu rosyjskiego gazu, z czego nie będzie żadnej korzyści.
Posłowie opozycji będą żądali sprawozdania rządu z działań podejmowanych w tej sprawie. W związku z tym odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki, zapowiedział przewodniczący komisji poseł Wojciech Jasiński. Posłowie PiS oraz Solidarnej Polski będą chcieli m.in. poznać treść instrukcji rządu w sprawie rozmów z przedstawicielami Gazpromu, które odbyły się w zeszłym tygodniu w Petersburgu. W razie konieczności posiedzenie ma się odbyć w trybie niejawnym. Padnie wiele pytań, zapowiada przewodniczący poseł Wojciech Jasiński.
Jak doszło do tego, że minister, premier mówią, że nie wiedzą, że no w zasadzie ma być budowany odcinek gazociągu drugi jamalskiego, no coś, co ma bardzo istotny wpływ na zaopatrzenie gazowe naszych sąsiadów, ale także ma pewne tutaj u nas reperkusje to musi mieć. No jak to się stało, że rząd rzekomo nie wie? W Polsce my tyle, że tak powiem, nieprawdziwych informacji otrzymujemy z tego rządu. Trudno powiedzieć, czy oni o tym nie wiedzieli, czy po prostu chcą to zwalić na PGNiG, że to jest sprawa dotyczy no już bezpośrednio tylko przedsiębiorstwa. Można tutaj snuć przypuszczenia najgorsze.
W poniedziałek wieczorem odbyło się spotkanie w sprawie premiera Donalda Tuska z prezesem PSL-u Januszem Piechocińskim. Rozmowa miała dotyczyć piątkowego głosowania, podczas którego trzech posłów PSL podparło wniosek opozycji o odwołanie ministra transportu Sławomira Nowaka. Po głosowaniu Donald Tusk oświadczył, że chciałby od Janusza Piechocińskiego dowiedzieć się, czy stronnictwo gwarantuje większość w koalicji. Szef PSL-u zapowiedział w sobotę, że wyciągnie konsekwencje wobec posłów stronnictwa, którzy zagłosowali za wotum nieufności dla szefa resortu transportu. To władze państwowe Rosji zadecydowały o wyniku polskiego przetargu na remont samolotu Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem. Informację tę ujawniła najnowsza trzecia część raportu zespołu kierowanego przez posła Antoniego Macierewicza. Nowe ustalenia zostaną upublicznione w najbliższą środę podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu badającego przyczynę katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia mijają dokładnie 3 lata od narodowej tragedii. Przewodniczący zespołu poseł Antoni Macierewicz powiedział, że jeśli chodzi o przygotowania do wizyty do Katynia i remont samolotu, to raport obnaża słabość działań polskich tajnych służb specjalnych, co miało swoje konsekwencje.
To wywiad rosyjski wybrał wszystkie decydujące momenty związane z tym remontem, włącznie z decyzją co do firm, jakie będą go remontowały oraz zakresu, w jakim ten remont będzie przeprowadzany. To jest obraz przerażający, zupełnego podporządkowania i penetracji polskich najważniejszych struktur państwowych decyzją wywiadu rosyjskiego.
Dużą część prezentacji w środę zajmie podsumowanie ustaleń zespołu dotyczących tego, jak doszło do zniszczenia samolotu Tu-154M.
Po tych 3 latach nie mamy już żadnych wątpliwości. Ten samolot został zniszczony w powietrzu. Tragedia nie była wynikiem błędu pilotów. Tragedia nie była wynikiem przypadku czy też wypadku. Nastąpiła ze względu na to, że w powietrzu samolot został zniszczony przez eksplozję. I wreszcie część trzecia, ta, która mówi o postępowaniu wyjaśniającym. Okazuje się niestety, że praktycznie go nie było. Okazuje się niestety, że oddano całe śledztwo, postępowanie w ręce rosyjskie tak dalece, że nawet samo powołanie komisji ministra Jerzego Millera i raport, który ona przedstawiła, w istocie jest bezprawny.
Zmarła była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Powodem jej śmierci był udar mózgu. Miała 87 lat. Konserwatywna polityk była szefową brytyjskiego rządu w latach 1979-1990. Był to najdłuższy nieprzerwany okres urzędowania premier w Wielkiej Brytanii od XIX wieku. W 1976 roku wygłosiła ostrą przemowę przeciwko Związku Radzieckiemu, czym zyskała sobie przydomek żelaznej damy. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, akcentuje, że rządy Margaret Thatcher były rządami dużego sukcesu gospodarczego.
Margaret Thatcher należała do grona tych polityków, którzy wpisywali się w dużym stopniu w kontekst tego, co robił prezydent Reagan, a więc po pierwsze jednak dość jednoznacznej postawy antykomunistycznej, a druga sprawa to jest próba wyciągnięcia Wielkiej Brytanii z kryzysu, w którym od strony gospodarczej pogrążyła Wielką Brytanię lewica, długo rządząca tam, więc Margaret Thatcher i jej rządy to jednak rządy dużego sukcesu gospodarczego, wypchnięcia Wielkiej Brytanii na czoło tych krajów Europy, które można by nazwać wysoko rozwinięte gospodarczo.
Profesor Mieczysław Ryba zwrócił uwagę na klasyczny sceptycyzm Thatcher wobec centralizacji w Unii Europejskiej. Sprzeciwiała się zbytnim obciążeniom fiskalnym związanym z członkostwem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Margaret Thatcher opowiadała się także za legalizacją zabijania dzieci poczętych oraz dekryminalizacją homoseksualizmu. Dziękuję Państwu za uwagę.